To zaczynamy kolejne studium Listu do Rzymian. Kontynuacja rozdziału 4. I teraz czy macie pytania do ostatniego studium i co z niego pamiętacie?
To przed obrzezaniem.
Tak.
Obrzezanie było pieczęcią.
A po co Paweł w ogóle o tym pisze, o tym Abrahamie? Po co on go w ogóle wywołuje do tablicy?
Jest to w nawiązaniu do kwestii tego, skąd jest usprawiedliwienie, czy z uczynków, czy z wiary. A na przykładzie Abrahama pokazuje, że nie z uczynków, a z wiary. Jaki też to wszystko się wpisuje w Boże dzieło, że Abraham jest ojcem i nieobrzezanych, i obrzezanych, którzy kroczą śladami jego postawy.
Czemu akurat Abraham? A co, nie było innych, co...
Bo Abrahamowi dana została obietnica,
według
której, że będzie ojcem wielu narodów, a że z jego bioder przyjdzie potomek, który będzie błogosławieństwem dla wielu narodów, a wiemy, że tym potomkiem stał się Jezus Chrystus.
Jasne. No. Teraz już bardziej klarownie, że coś rozumiem. Właśnie. Czyli Paweł zaczyna od usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie i tłumaczy, skąd ono się wzięło. Dlaczego akurat Jezus, czyim on jest potomkiem, dlaczego wiara w Jezusa, dlaczego i Żydzi, i poganie, zaczyna pomału to tłumaczyć. I widać, że punktem wyjścia w tym całym wywodzie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie jest osoba Abrahama. Więc on jest kluczową postacią w tym całym dowodzie rzeczowym o usprawiedliwieniu z wiary, które jest niezależne od
prawa mojżeszowego.
Prawa, od uczynków. I tydzień temu mówiliśmy o czym, że usprawiedliwienie z wiary dotyczy kogo?
Wszystkich wierzących.
Tak.
I z Żydów, i z pogan.
I z Żydów, i z pogan. I Paweł mówi, że usprawiedliwienie z wiary wyklucza usprawiedliwienie z
uczynków.
No właśnie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że usprawiedliwienie z wiary, zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi, wyklucza usprawiedliwienie z uczynków? Dlaczego tak jest? Dlaczego nie może być jedno i drugie? Co to szkodzi, żeby była wiara plus uczynki?
Usprawiedliwienie z wiary jest z łaski Bożej, a gdyby były do tego dodane uczynki,
to jeszcze dodane.
Łaska nie byłaby łaską.
Byłaby zapłata.
Tak, to też wiemy, tak właśnie, że gdyby to było, to nie byłaby już łaska, to nie byłoby dobra wola i miłosierdzie Boże, a byłaby to zapłata. No ale też co szkodzi, żeby najpierw była Boża łaska, a potem jeszcze zapłata. W czym problem? Prawda? Ale o co chodzi? Dzisiaj sobie właśnie poruszymy tą kwestię. Omówimy ją sobie bardziej szczegółowo i spróbujemy sobie to zobaczyć w tekście 4 rozdziału, ponieważ to jest początek całego wywodu. Paweł jeszcze będzie go kontynuował dalej. Przez jeszcze cały fragment, który u nas jest rozdziałem 5. Tak? Więc dzisiaj mamy dalszą część rozdziału 4 pod rozwagą. Nieumówione zostały wersety od 13 do 16. pod kątem usprawiedliwienia z uczynków i usprawiedliwienia z wiary. Więc żeby sobie to przypomnieć, to przeczytamy cały rozdział i potem skupimy się na tym fragmencie, który nas interesuje, ale przypomnimy sobie to, co już wiemy. To, co już wiemy, tak? Wiemy już, dlaczego Abraham był obrzezany, był usprawiedliwiony przed obrzezaniem, prawda? Wiemy, że to nie jest przypadek, że to jest zapowiedź błogosławieństwa i dobrodziejstwa zarówno Żydom, jak i nie Żydom, prawda? Żeby wszyscy mieli równe szanse, tak? Żeby każdy, kto usłyszy Ewangelię, mógł w nią uwierzyć, mógł ją przyjąć, żeby miał okazję do tego. Okej, okay, to kto przeczyta rozdział 4? Kto by chciał czytać? Proszę.
Cóż więc powiemy? Co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg policzy sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary. Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w niwecz. Gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. Jak jest napisane, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Takie będzie twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani na obumarłe łono Sary. I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu. Będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A nie tylko ze względu na niego samego napisano, że zostało mu to poczytane, ale i ze względu na was, którym ma być poczytane. Ale i ze względu na nas, którym ma być poczytane, którzy wierzymy w tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana, który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
Dobrze, temat dzisiejszej lekcji. usprawiedliwienie Abrahama. Dlaczego z wiary, a nie z uczynków? Dlaczego z wiary, a nie z uczynków? Będziemy się zastanawiać, dlaczego usprawiedliwienie jest z wiary, a nie z uczynków i jakie to ma znaczenie dla nas. Będziemy patrzeć na to z perspektywy usprawiedliwienia z uczynków i usprawiedliwienia z wiary. Więc jak ktoś robi notatki, to w rubryczkach to dwie rubryczki. Usprawiedliwienie z uczynków na 1/3, a na 2/3 strony usprawiedliwienie z wiary. Takie proporcje. 1/3 do 2/3. Usprawiedliwienie z uczynków mniejsza, a usprawiedliwienie z wiary większa. I teraz popatrzmy sobie w tekst. Mamy ten fragment od wersetu 13. I zanim sobie ten fragment rozważymy, to zobaczmy sobie jeszcze fragment z listu do Galacjan. 3 rozdział, króciutki fragment, który sobie przeczytamy. 3 rozdział, werset 16 i 17.
Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i jego potomkom jak o wielu, ale jak o jednym i twemu potomkowi, którym jest Chrystus. To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę.
Mamy pierwszy punkt ważny. Co zostało dane wcześniej? Obietnica czy dane prawo?
Obietnica.
Obietnica została dana, werset 13, zobaczcie. Usprawiedliwienie z wiary zostało dane Abrahamowi, ale na podstawie usprawiedliwienia z wiary z niego wynikało co? Obietnice. A jaka to była obietnica? Że będzie dziedzicem świata, tak? Czyli poprzez, z powodu, na podstawie usprawiedliwienia z wiary, czyli musiał uwierzyć, on uwierzył i na tej podstawie Bóg dał mu obietnicę, że będzie dziedzicem świata. Czyli na podstawie tego, że uwierzył. Jeszcze o prawie nikt nie mówił i nikt nie słyszał. To jest pierwsza rzecz. A jeżeli popatrzymy na uczynki, to czy ta obietnica, jeżeli popatrzycie na początek rozdziału, zerknijcie na początek rozdziału, czy ta obietnica została dana Abrahamowi na podstawie uczynków?
Nie.
Nie. One nie były brane pod uwagę. Jeżeli nawet jakieś były, to one nie były brane pod uwagę. Bóg na to nie zwraca uwagi. Bóg patrzył na wiarę Abrahama. Czyli nie na podstawie uczynków została dana Abrahamowi obietnica bycia dziedzicem świata. A już tym bardziej nie na podstawie uczynków prawa, którego jeszcze nie było. Prawda? Więc to jest kolejna kwestia, którą w tekście widać?
Tak, widać.
Widać. Przechodzimy dalej, zobaczcie. Jeszcze tylko jedną rzecz chcę sprawdzić. Okej. I mamy, zobaczcie, następny werset, następne zdanie. Jeżeli, bo jeśli ci, którzy są z prawa, dziedzicami są, wtedy co się stało? Gdyby było usprawiedliwienie z prawa.
Wiara stałaby się terenem.
Obietnica.
To, co czytaliśmy w Galacjan. Gdyby to, co później nastało, na tym się oparło wszystko, to ta obietnica, która była dana wcześniej,
nieaktualna.
Paweł wykazuje tutaj, że pogląd, jakoby usprawiedliwienie można było uzyskać z uczynków, jest z gruntu błędnym rozumowaniem. Ponieważ nie możesz jednocześnie mówić, że Abraham jest ojcem wielu narodów, tak, że jest błogosławiony, że naszym ojcem jest Abraham, a jednocześnie mówić, że usprawiedliwienie jest z uczynków, ponieważ prawo pojawiło się wiele lat później. Więc Paweł wykazuje, że nie można tego pogodzić, że musisz się zdecydować albo to, albo to. Więc zobaczcie, 14 werset co mówi? Gdyby dziedzicami Abrahama byli ci z prawa, czyli jest mowa o kim? Kto jest z prawa?
Żydzi.
Dlaczego oni są z prawa? Bo im zostało dane prawo, czyli w tym sensie, pomalutku, im zostało dane prawo, czyli to są Żydzi będący pod prawem mojżeszowym. Czyli gdzie Abraham, a gdzie Żydzi? Ile lat minęło? Minęło 430 lat w międzyczasie. Gdyby dziedzicami Abrahama byli tylko ci z prawa, to wiara stałaby się daremna i obietnica wniwecz się obróciła, czyli nie mógłby być Abraham kim? Dziedzicem świata i ojcem wszystkich narodów, bo obietnica jest nieaktualna, czyli to, co Bóg obiecał Abrahamowi, jest nieaktualne. Gdyby było z prawa. Bo wszyscy jego potomkowie czemu by podlegali? Popatrzcie, co dalej Paweł mówi w 15 wersecie.
Gniewowi.
Gniewowi. Nie byłoby potomstwa, nie byłoby dziedziców. Dlaczego? Bo wszyscy podlegają gniewowi Bożemu. Więc usprawiedliwienie z wiary, tak, jest pierwsze, ono ma pierwszeństwo. Natomiast usprawiedliwienie z uczynków nie ma racji bytu, bo po pierwsze, gdyby tak było, to by unieważniało wszystkie obietnice. Po drugie, nikt by nie mógł być usprawiedliwiony, bo prawo sprowadza
gniew.
Czyli jeśli usprawiedliwienie byłoby z uczynków, wpisujemy w tym fragmencie, czyli sprawa, to dotyczyłoby tylko kogo?
Żydów.
Po drugie, unieważniałoby wcześniejsze usprawiedliwienie z wiary Abrahama, a w konsekwencji usprawiedliwiałoby Żydów?
Nie.
No nie, bo sprowadzało gniew. Paweł wcześniej już to mówi. Czyli Paweł wykazuje nielogiczność próby chęci pomysłu w ogóle usprawiedliwienia z uczynków prawa mojżeszowego. No i oczywiście, co jest jeszcze bardzo ważne, słuchajcie, w 14 wersecie, tu gdzie mamy usprawiedliwienie z wiary, trzeba co jeszcze zapisać? Bo prawo z Synaju przyszło później. Tak? Dlatego ono nie może unieważnić obietnic, które zostały dane wcześniej. Bo w tych obietnicach co się zawierało, jak słusznie zauważyliście na samym początku? Zapowiedź czego, jak czytaliśmy w Galacjan? Przyjścia potomka, a tym jest Chrystus. Czyli Chrystus był potomkiem, który sprowadził, dał usprawiedliwienie, ale ono, te usprawiedliwienie, ten potomek wynikał z czego?
Z obietnicy.
Danej przed
prawem.
Popatrzcie, wszystko by zostało, Paweł, wy takim myśleniem unieważniacie to wszystko. Na co wy czekacie? Więc usprawiedliwienie z wiary ma pierwszeństwo, zostało nadane wcześniej i ono daje błogosławieństwo, jak sobie powiedzieliśmy tydzień temu, komu? I Żydom, i nie Żydom. Czyli każdy ma dostęp do tej łaski. Może się z nią zapoznać, przyjąć bądź nie. Mamy następny, zobaczcie, fragment 15, już zahaczyliśmy o niego. Czyli co mamy w usprawiedliwieniu z uczynków? Prawo co sprowadza?
Gniew.
Gniew. A w usprawiedliwieniu z wiary? Wpiszmy sobie to, co już przeczytaliśmy też w Galacjan. Zobaczcie, 3 rozdział, 11-12, zobaczmy. I Rzymian 3,20, to są dwa fragmenty. Galacjan 3 rozdział 11-12, co tam mamy? Przypomnijcie, czy ja dobrze to znalazłem?
A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Prawo zaś nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył.
To jest ważne, słuchajcie. Mówimy tutaj o usprawiedliwieniu z wiary totalnym, takim całkowitym. Wiemy, że ono nie było w stanie sprowadzić, bo sam system ofiarniczy, który był fundamentem tego prawa, jak mówi list do Hebrajczyków, on nie głodziły grzechu te ofiary. On nie był w stanie usprawiedliwić człowieka całkowicie. Ci, których Bóg usprawiedliwił, czekali na moment zwrotny, kiedy przyjdzie Chrystus, żeby ich wszystkie obietnice, ich sprawiedliwość otrzymała, została aktywowana w ten sposób. Oni nie czekali na usprawiedliwienie, byli usprawiedliwieni, ale aktywacja nastąpiła w momencie, kiedy pojawił się potomek. Nie wcześniej, nie później. Więc prawo sprowadza gniew, a tu mamy prawo sprowadza gniew, więc prawo nie daje usprawiedliwienia, ale pokazuje grzech, który je, gdy ktoś je łamie, tak? Gdzie nie ma prawa, nie ma przestępstwa. To wpisujemy w usprawiedliwieniu z wiary. Gdzie nie ma prawa, nie ma przestępstwa. I też, co jest ważne, żeby ten fragment zrozumieć. Nie chodzi o to, Paweł tutaj, popatrzcie w kontekst. Bo Paweł mówi, gdy jest prawo, jest przestępstwo. Gdy nie ma prawa, nie ma przestępstwa. Ale nie, że w ogóle nie ma przestępstwa. Tylko jeżeli jest podstawą prawną, usprawiedliwienie z wiary, to jest potrzebna wiara. Ale jeżeli podstawą prawną jest prawo, jakiś zestaw przepisów, to on decyduje. Ale jeżeli go nie ma, to na podstawie, jeżeli nie ma jakiegoś zestawu prawnego, to według niego on nie istnieje, nie ma według niego przestępstwa. Bo tu jest wiara. Prawda? Więc chodzi o to, że tam, gdzie nie ma prawa, nie ma przestępstwa. Tam, gdzie jest podstawą prawo, to jest przestępstwo. Tam, gdzie podstawą jest usprawiedliwienie z wiary, jest wiara, bo ona, Piotr, ten, Dawid co mówi? Błogosławiony człowiek, któremu Bóg grzechów
nie przebacza.
Błogosławiony, bo to jest błogosławieństwo, usprawiedliwienie z wiary, bo usprawiedliwiony kto musi być? Sprawiedliwy potrzebuje usprawiedliwienia?
Nie, właśnie niesprawiedliwy potrzebuje usprawiedliwienia.
Właśnie, ale tu fundamentem, podstawą jest wiara. Tu uczynki, prawo. Tak? Czyli prawo, a w konsekwencji uczynki. Tu wiara. Wiara nie jest uczynkiem. Więc Paweł mówi, tu jesteś w stanie być usprawiedliwiony z wiary. Z uczynków? Nie. Więc jaką podstawę prawną chcesz do usprawiedliwienia? Prawo z uczynkami, których nie zrobisz? Czy wiarę, która cię usprawiedliwi z tych uczynków, których nie potrafisz zrobić? Co wybierasz? Bo nie można tego połączyć. To się kłóci. Ponieważ jeśli by uczynki, to wiara daremna. Jeśli wiara, to nie uczynki, bo one przyszły później.
To się wyklucza.
I Paweł, właśnie, Paweł pokazuje, że one się wykluczają. A w dodatku pierwszeństwo ma to, co wcześniej, a nie to, co później. Zresztą Paweł w liście do Galacjan zaznacza, że chodziło o co? O takiego stróża. Ochronę taką, takiego takiego przewodnika do momentu, kiedy wiara zostanie aktywowana, usprawiedliwienie z wiary zostanie aktywne w momencie, kiedy pojawi się ten potomek. Rozumiecie? I zobaczcie jeszcze 16 werset. Mamy co? 16 werset co mówi?
Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski, żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko tego, który opiera się na prawie, ale i dla tego, który jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich.
Paweł mówi, w związku z tym, tak wam to przedstawiam, dziedzictwo jest dziedzictwo świata Abrahama, ale również dalej pisze co w 24, że i nasze. Tak? Dzięki temu, że Abrahama, również i nasze. Tak samo. Czyli dlatego dziedzictwo jest z wiary, aby było z
łaski.
Bo jeśli ty uwierzyłeś, a nie jesteś w stanie, nie musisz nic robić, to usprawiedliwienie z wiary jest Bożym
darem,
błogosławieństwem. Ponieważ nie może być zapłatą, bo jak pisze wcześniej, ty nic nie zrobiłeś w tym kierunku. Nie wykonałeś żadnego czynu swoimi rękoma. Nic nie zrobiłeś. I chodzi o to właśnie, żeby było z łaski i z wiary, aby dotyczyło kogo?
Wszystkich.
I tych, którzy są dziećmi Abrahama, bo wstępują w ślady, czyli dziećmi Abrahama sprzed obrzezania, i tych, którzy są z prawa, którzy są z obrzezania. Ale żeby byli jednakowo usprawiedliwiani, żeby i jedni, i drudzy mieli podstawę prawną w czym? W łasce. Nie w uczynkach. Żeby wszyscy mieli sprawiedliwy start. Bo z uczynków tylko Żydzi. Teoretycznie. Bo w praktyce oni mieliby pewien start, ale końcem jego jest śmierć. Dlatego ci, którzy trwali w prawie, trwali w wierze w Boga. I bohaterów wiary mamy wielu więcej. Ci wcześniej też mieli od Boga pewne zalecenia, które mieli robić, i oni trwali w posłuszeństwie Bogu. Sprawiedliwi byli. Natomiast Abraham dostał obietnicę, że w nim będą błogosławione wszystkie narody i że on będzie dziedzicem świata. Dlatego on jest punktem zwrotnym, takim podstawą, od której wywodzi się Chrystus, tak? Bo jemu został obiecany potomek. Tak jak czytaliśmy w Galacjan. Rozumiecie ten wywód? Jeżeli nie rozumiecie, to mówcie. Czy macie pytania? Zobaczcie jeszcze werset 24 tego samego rozdziału. Co tam jest jeszcze?
Ale i ze względu na nas, którym ma być poczytane, którzy wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana.
Tak, wierzymy w Boga, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana. W tego Boga wierzymy. Bo jeśli ktoś nie wierzy w zmartwychwstanie, tak, to jak może wierzyć w Boga, który zbudził zmartwychwstanie? To Bóg jest kłamcą. Więc my wierzymy w Boga, który zbudził Jezusa z martwych. Więc dzięki temu, że usprawiedliwienie jest z wiary, również i my mamy dostęp do tej łaski. Wszyscy. I Żydzi, i nie Żydzi, czyli poganie, tak? Narody. Dlaczego usprawiedliwienie jest z wiary, a nie z uczynków?
Tak jak w 16 jest, żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa.
Żeby obietnica była niewzruszona. Dlatego jest z wiary. Nie można zmieniać definicji usprawiedliwienia i dawać zmiany podstawy prawnej, bo tym samym unieważniasz to, co było wcześniej. Tak jak i dzisiaj w przepisach jest, że nowe przepisy unieważniają stare. Są korekty. U Boga nie ma korekt. Bóg nie poprawia, bo mówi, o, tu się pomyliłem, to w praktyce to nie wyszło, dzisiaj mamy prawo, jakiś tam przepis prawny jest stosowany, a potem w praktyce się okazuje, że on braki ma, jest wadliwy, bo życie pokazuje, że został źle skonstruowany ten przepis. I co się robi?
Poprawia
się go, korekty się robi, wprowadza się korekty, dziennik ustaw, tak, jakiś tam, czy jakaś inna, w zależności od kraju. I że to jest poprawione, to już jest nieważne, teraz w te miejsce wchodzi ten. U Boga nie ma czegoś takiego. Bóg nie koryguje, bo Bóg nie robi błędów. Bóg, jak coś mówi, to to jest doskonałe, święte, bez braków, a jeśli robi coś dalej, to może się wydawać, że no te prawo, no to po co te prawo, tak? No co to, co? Komplikacja jakaś. No właśnie nie. Musisz zrozumieć, w jakim celu Bóg dał to prawo. W jakim celu było przymierze z Izraelem zawarte, tak? Zobaczyć jego cel, sens i skutek i zobaczyć, że on się nie kłóci, jak Paweł tłumaczy, z usprawiedliwieniem z wiary. Ono nie używa, tak jak mówi w Galacjan, tego, co było wcześniej. Ono miało swoje miejsce, wykonało je i wszystko w temacie. Gdy nie potrafisz zobaczyć tego połączenia, tego, jak to funkcjonuje obok siebie, zaczynają się komplikacje. To się zaczyna mieszać, zaczyna się jedno z drugim zazębiać, robią się kłopoty. Ale nie dlatego, że Biblia je robi. Dlatego, że nie potrafisz tego posegregować. Ale jeśli właściwie to posegregujesz, co Paweł próbuje tutaj adresatom wykazać, żeby nie było między nimi zgrzytów o to, co jedzą, jak tam, jakie tam mają zwyczaje, tak? Żeby jedni na drugich nie patrzyli krzywo, Paweł tłumaczy. Więc tak samo i my, jeśli mamy to poukładane, widzimy jedno miejsce jednego, miejsce drugiego. Jeżeli nam się to nie kłóci, widzimy ten Boży porządek, to będziemy wszystko rozumieć. Nie będziemy mieli kłopotów z usprawiedliwieniem z wiary. Nie będziemy mieli kłopotów z prawem mojżeszowym, z miejscem tego prawa dziś i kiedyś, tak? Ale jeśli nie, to będziemy mieli kłopot. Dlatego ja pytam, czy to ten wywód, który Paweł tutaj, czy moje tłumaczenie, jak gdyby to tak, no, może nie lepiej wyjaśnia, bo Paweł to dobrze wyjaśnia w Duchu Świętym. Natomiast próbuję to, jak to troszeczkę przerobić na nasz język. Czy zamotałem to trochę? Czy było jaśniejsze, a jest trudniejsze? Bo starałem się wytłumaczyć.
Nie, jest porządku.
Moim zdaniem ładnie.
Jeżeli rozumiecie i nie macie pytań, to dobrze. Natomiast jeśli nie rozumiecie i macie pytania, a nie mówicie, to źle. Okej, w takim razie cisza, podsumowujemy. Jak Bóg usprawiedliwił Abrahama?
Z wiary.
Na podstawie czego? Co było podstawą tego, że Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że będzie dziedzicem świata?
Uwierzył.
Nie jego wiara, usprawiedliwił. Wiara, która skutkowała usprawiedliwieniem. Czyli nie sama wiara, tylko wiara, która skutkowała Bożym usprawiedliwieniem, czyli otrzymaniem Bożej łaski, i wtedy była obietnica. Czyli Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że będzie dziedzicem świata na skutek usprawiedliwienia z wiary. Czyli wiara plus Boże usprawiedliwienie. Bo gdyby Abraham uwierzył, a Bóg go nie usprawiedliwił, to byłyby jakieś obietnice potem, to Bóg by nawet go nie usprawiedliwił. Ale musiała nastąpić ta Boża łaska. Prawda? Czyli miał z czego być usprawiedliwiony Abraham?
Tak.
Jest sprawiedliwy nie dlatego, że on był sam w sobie sprawiedliwy, a był sprawiedliwy, bo
został usprawiedliwiony.
Bóg go usprawiedliwił. To Bóg zdecydował, że on jest sprawiedliwy. Sędzia. To jest wspaniałe, że sędzia, ten, który jest decyzyjny, stwierdził, że Abraham jest sprawiedliwy. Bo jaka inna decyzja, kogo mogłaby być miarodajna i skuteczna? kto może usprawiedliwić? Stajesz, jesteś winny, przekroczyłeś prawo, to gdzie stajesz? W sądzie. Kto może tylko wydać decyzję? Nie obrońca, nie oskarżyciel, nie widz, który siedzi w sądzie. Sędzia. Tak samo tu. Jest sędzia. Osoba kompetentna. I ta osoba dalej mówi o obietnicach, prawda? Czyli obietnice dane Abrahamowi są dane przez co? Przez sprawiedliwość z wiary. Obietnice zostały dane Abrahamowi i jego potomstwu, czyli wszystkim, tak? I Żydom, i poganom, przez usprawiedliwienie z wiary. Czyli każdy, kto jest usprawiedliwiany z wiary, wchodzi pod ten klosz, taki byśmy powiedzieli, obietnic. One są jego udziałem. Żeby tylko nie wyszedł z niego. Nie?
Przyłącza się.
Tak. Jesteś w tym, zawierasz się w tym zbiorze, po matematycznie mówiąc. Dalej. Czyli to jest sprawiedliwość, ten człowiek ma sprawiedliwość wynikającą z wiary. I usprawiedliwienie, i obietnica są są z czego wynikają?
Z łaski.
Z łaski przez
wiarę.
Czyli dostępujesz łaski, bo mamy następny rozdział. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, zrobiliście to ćwiczenie? Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, co mamy?
Pokój z Bogiem
przez
naszego Pana Jezusa.
Przez którego
mamy dostęp do tej łaski.
Przez wiarę.
Przez wiarę. Właśnie, przez wiarę, czyli trwamy w wierze, dopiero mamy dostęp do łaski. Czyli żeby mieć dostęp do łaski, to co musimy mieć?
Wiarę.
Wiarę w co? No?
W Jezusa Chrystusa.
No właśnie. Mając wiarę w Jezusa Chrystusa, trwając w tej wierze, mamy dostęp do łaski, w której stoimy. I chlubimy się nadzieją przyszłej chwały. Stojąc w łasce. Czyli jeśli nie stoimy w łasce, to nie możemy się chlubić nadzieją przyszłej chwały. Bo musimy trwać w łasce, a trwamy w niej dzięki wierze w Jezusa. Czyli taki ciąg przyczynowo-skutkowy, dobrze mówię? Coś z czegoś wynika. To nie jest tak, że ty masz łaskę, bo masz. Nie. Łaskę masz wtedy, kiedy trwasz w wierze w Pana Jezusa. Pokój z Bogiem masz wtedy, kiedy trwasz w wierze Pana Jezusa. Wierząc w Pana Jezusa, masz pokój z Bogiem. Nie masz pokoju z Bogiem, jak nie wierzysz w Pana Jezusa. Nie masz dostępu do łaski, jeśli nie trwasz w wierze. Mieliście zrobić taką analizę tego. Czy zobaczyliście te elementy? Że to jest wszystko się zazębia.
Uwarunkowane. To
tak, że jedno jest uwarunkowane drugim. Tak jak Abraham, on trwał w wierze do końca. I wydarzenia w jego życiu pokazywały, jak studiowaliśmy 2 tygodnie temu, że po wielu, wielu latach, kiedy musiał pójść na górę Moria i złożyć w ofierze swojego syna, to jego wiara została wypróbowana i okazała się doskonała.
Nie zachwiał się.
Nie zachwiał się w wierze. Dalej zobaczcie. Gdyby usprawiedliwienie było z uczynków prawa, to gdyby, to co by się działo? Co by było z wiarą?
Byłoby niepotrzebne.
Daremna, na próżno. Wierzysz? Nic z tego nie wynika. Obietnice dane Abrahamowi, co by się z nimi stało? Uległyby unieważnieniu dla kogo? Dla wszystkich. Zarówno dla Żydów, jak i pogan idących śladami wiary Abrahama, bo ona jest, jeżeli wiara jest, to i skutki tej wiary są anulowane. Teoretycznie do kogo by należało usprawiedliwienie? Do Żydów, bo by było sprawa, tak? A w praktyce?
To wszystko.
Nikt by nie został usprawiedliwiony.
Bo prawo sprowadza
gniew. Jasne? Jakie to ma znaczenie dla nas? Bo albo jesteś, jeśli z wiary, to co? Mamy dział? Jeśli z uczynków? Nie mamy działu. Żadnego. Wojtuś, dzięki usprawiedliwieniu przez wiarę w Jezusa, mamy pokój z Bogiem, otrzymaliśmy dostęp do łaski, trwając i chlubiąc się nadzieją chwały Boga. Przez wiarę, tak. Jeszcze trzeba by było dodać. Wojtek napisał, dzięki usprawiedliwieniu przez wiarę, tak, usprawiedliwieniu przez wiarę, natomiast jeszcze jest ważne, żeby dzięki wierze, trwając w tej wierze, tak. Dobrze. Dzięki. Mamy nadzieję chwały Boga, gdy masz nadzieję chwały Boga, gdy wierzysz. Mikołaj pisze, tak. Wiarę w Jezusa. Tak. Dobrze. Czy są jeszcze pytania? Czyli rozumiem, że cały wywód jest jasny i rozumiemy, dlaczego z łaski, a nie z uczynków, dlaczego, jakie to ma znaczenie dla nas, którzy dzisiaj to czytamy i słuchamy. Pytania na zastosowanie. Czy uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, którego Bóg wzbudził z martwych? Czyli mamy Jezusa i wiarę. Idąc za to wcześniejszym studium, można się zapytać samego siebie, tak, przed Bogiem, czy Boga, żeby potwierdził, tak, może lepiej. Czy jestem dzieckiem Abrahama? Tak? Jeśli gdzieś tam pojawia się we mnie myślenie o uczynkach, tak, i nie rozumiem go do końca, to warto zadać sobie pytanie, jakie usprawiedliwienie wolę? Z wiary czy z uczynków? A jeżeli ktoś mi powie, można i to, nie można. Nie można. Jedno wyklucza drugie. Czasowo. Bo z jakiego prawa? Mojżeszowego? A kim ty jesteś? Jeśli Żydem, to jeszcze możemy podyskutować. A jeśli nie, to jesteś wycięty na wejściu. Jeszcze nie zdążyłeś nic zrobić. Nie masz szans. Żadnej. Bo tylko w obietnicy Abrahamowej, tylko w błogosławieństwie, które otrzymał Abraham, przed obrzezaniem jest twoja nadzieja. Bo to z myślą o tobie, nie Izraelito, Bóg to zaplanował. Czym góruje usprawiedliwienie z wiary Abrahama nad usprawiedliwieniem z uczynków? Czym góruje? Takie pytanie na zastanowienie z tekstu. Czym góruje? Ktoś cię prosi o 5 zł. Tam nie wiem. 50 zł. Prosi cię. Możesz mu odpowiedzieć co? A dlaczego miałbym ci dać te 50 zł? Ja na nie pracowałem pół dnia. A ty byś chciał za darmo. Pracuj, dostaniesz zapłatę i będziesz miał 50 zł. Dlaczego mam ci dawać, skoro ja na to pracowałem? Ja mam. Ale ja pracowałem. Wykonałem szereg czynności, żeby ktoś chciał mi te 50 zł wypłacić jako ekwiwalent za moją pracę. Ja wykonałem coś, żeby to mieć, a ty nie chcesz nic wykonywać i chcesz też mieć to, co ja. Na jakiej podstawie? Jeżeli ktoś powie, bo mu się należy, to nie dostanie nic. Ale jeżeli ktoś powie, twoja dobroć tylko może to sprawić. Jeśli chcesz, możesz mi dać, możesz mi nie dawać. To od ciebie zależy. Wtedy ja mogę co okazać? Łaskę. Dać mu po prostu. Jemu się to nie należy. On nie zapracował na to. Nie zasłużył. Ale moja łaska jest taka, że ja mu to dam. Ale musi być odpowiednia postawa. Tak samo u człowieka. Musi być odpowiednia postawa. Nie możesz mieć do Boga postawy roszczeniowej. A jeśli ty wykonujesz uczynki, to ty możesz mieć postawę roszczeniową. Należy mi się. A Bóg mówi nie. Abraham został usprawiedliwiony z wiary. Jeśli z uczynków, to nie ma się czym chlubić. A jeżeli już, to nie przed Bogiem. Widzicie różnicę? Bóg jest uwielbiony, człowiek nie. W drugim wypadku Bóg się musi chwałą dzielić. A Bóg się chwałą nie dzieli. Więc czym góruje usprawiedliwienie z wiary Abrahama nad usprawiedliwieniem z uczynków?
Że tam, tu jest uwielbiony Bóg, a tam...
To było wcześniej, to jest później. Tu mają dostęp wszyscy. Tam tylko część, w teoretycznie, a w praktycznie nikt.
I to jest z łaski, jest pewny. Bo Bóg nie zawodzi. Człowiek może.
W czym pokładasz swoje usprawiedliwienie przed Bogiem z powodu swoich grzechów? W czym pokładasz swoje usprawiedliwienie? W wierze czy w uczynkach? Jakie miejsce zajmują uczynki w twoim życiu? Za każdym razem człowiek powinien sobie zrobić takie rozliczenie, takie przeanalizowanie. Czy uczynki, jeżeli rozumiem, czym są uczynki, tak, bo możemy rozumieć, prawda? To czy one wciąż zajmują te same miejsce w moim życiu? Czy nie następuje gdzieś tam przesilenie i przechylenie środka ciężkości? Czy ja wciąż mam pokój z Bogiem przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa? I chlubię się nadzieją przyszłej chwały, tak? Trwając w łasce, która jest skutkiem trwania w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, czy to jest moja chluba przyszłej chwały? Bo dalej jest napisane, że co? Będziemy czytać. Że a nie tylko to, ale też chlubimy się z ucisków, tak? Dalej Paweł to wykłada. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Czy ja pokładam nadzieję w łasce? Usprawiedliwienie, czy nie? Jakie miejsce zajmują uczynki w moim życiu? Czy cały czas te, co trzeba? Bo prawo jest dla tych sprawa, ale nie dla nas. Nie z nami Bóg zawarł przymierze na Synaju. My jesteśmy, bylibyśmy z góry na straconej pozycji. Wybrani jacyś byli wcześniej, tak? Którzy poznali Boga i oddali Mu chwałę, ale było ich niewielu. Natomiast tu wszyscy, każdy, kto usłyszy. Jeszcze raz zapytam, czy są pytania, bo ja już skończyłem na dzisiaj. Jeśli nie, to kończymy.